może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Tym razem w studiu. Magda Jasińska, witam Państwa. Wraz ze mną goście, których za moment przedstawię, ale najpierw powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. O pracowniczych planach kapitałowych. 1 lipca w Polsce ruszył ten program. Na razie największe polskie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób zaczęły podlegać ustawie o PPK. Co kolejne pół roku, aż do stycznia 2021 roku, system PPK będzie wprowadzany w coraz to mniejszych firmach. I właśnie dzisiaj o PPK, czyli o pracowniczych planach kapitałowych, będziemy rozmawiać. A w studiu przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Od razu powiem Państwu, że zapraszałam też ekspertów, ale albo sezon wakacyjny, albo po prostu nieznajomość jeszcze mimo wszystko.
Jeszcze
tak, to jest żywa materia, spowodowały, że nikt nie podjął wyzwania. Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Leszek Walczak, Solidarność.
Witam serdecznie.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry.
No właśnie, PPK niemal żywcem przeniesione pomysły z różnych krajów. Na przykład ważną część szwedzkiej emerytury stanowią właśnie emerytury pracownicze. Czy to jest panów zdaniem dobry system w swoim założeniu? Janusz Niewiadomski tak się tutaj zastanowił.
Ja się cały czas zastanawiam.
Przedstawiciel pracodawców.
Bo już wielokrotnie mieliśmy spotkanie w różnych miejscach na temat, jak się przygotować, jak zorganizować. Dla pracodawców jest to jeden trudny moment poza wartościami, jaki ten program niesie, że musimy wykonać masę czynności, zaangażować pewną grupę ludzi, zapoznać się, no i oczywiście nie popełnić błędów tutaj, które mogą mieć rozległe konsekwencje. Ale na pytanie, czy ten program jest potrzebny, powiem tak. Jakikolwiek program by nie był, oszczędzać jako naród powinniśmy, bo człowiek czy pracownik, ściśle mówiąc, nie oszczędza, w przyszłości zapewne będzie miał problemy, bo to jest podstawowa lekcja. W życiu można mieć dużo pieniędzy, można mieć średnio pieniędzy, ale oszczędzać zawsze realnie i racjonalnie.
No, chyba nauczeni oszczędzania nie jesteśmy, tak?
No nie jesteśmy, stąd też wiele przypadków takich, kiedy musimy niestety sięgać po prowidenta. A czym się to kończy? Zazwyczaj u ludzi, którzy nie mają stabilnej sytuacji, to wiemy. Ale odpowiem, byśmy chcieli, żeby ten program, jak już ze Sławkiem rozmawialiśmy przed programem, nabrał rozpędu, był wprowadzony, ale i tak prześwietlony, abyśmy, jak to Sławku było, nie wrócili za 5 lat.
Tak,
to Sławomir Witkowicz teraz do dzieła.
No ja powiem tak, no moje takie wątpliwości dotyczą racjonalności przenoszenia rozwiązań zachodnioeuropejskich, krajów wysoko rozwiniętych, na grunt Polski, ponieważ one nie mogą być tak przeprowadzane wprost. My nie mamy tej premii bogactwa poprzednich pokoleń w wyniku takiej, a nie innej historii przetoczenia się tutaj armii z jedną i drugą stronę przez kilkaset lat, można powiedzieć, tak? To też ma swój wpływ na bogactwo, poziom zamożności społeczeństwa. A druga kwestia, która jest istotna, to są negatywne doświadczenia tych programów, które powstały po 98 roku, kiedy zmieniliśmy system ubezpieczeń społecznych, tak to sobie nazwijmy, i pojawiły się słynne OFE i to, co z nimi zrobiono. I to moim zdaniem jest jedna z głównych barier, także takich psychologicznych czy mentalnych. I tutaj dla nas będzie kluczowe, będą dwie sprawy, patrzę z punktu widzenia pracownika w tej chwili. Tak? Pierwsze to jest kwestia stabilności tego systemu, żeby nie okazało się, że co 3-4 lata od ściany do ściany z innym pomysłem. Tak? Kwestia związana ściśle z własnością tych środków i możliwością ich zagospodarowania. Ona na dzisiaj w ustawie jest bardzo precyzyjnie opisane, ale przypomnę, że OFE też było dość precyzyjnie opisane, a później pojawiły się wyroki Trybunału Konstytucyjnego i zakusy władz, żeby zejść z procedury nadmiernego deficytu, bo tak to trzeba jasno powiedzieć, i te pieniądze zostały się wirtualnymi pieniędzmi. I kolejna kwestia, która jest, to jest tak naprawdę bardzo szeroka kampania społeczna do każdego obywatela. Młodego, starszego, to już naprawdę tutaj wiekowo nie powinno być różnicowane, ponieważ wdrażając ten system, można do niego zachęcić, albo można go, że tak powiem kolokwialnie, utopić już na starcie.
Leszek Walczak, Solidarność.
Powiem tak, że czy system będzie dobry, czy zły, to się okaże. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ten system był przez cały czas, bez względu na rządy, które sprawują władzę, niezmieniany. On może być modyfikowany, ulepszany, ale niezmieniany. Proszę zauważyć, jak to wygląda w systemach krajów Unii Europejskiej, zachodnich. Tam rządy się zmieniają, mają inną politykę, ale dotyczącą...
Pewne założenia są świętością.
Tak. I cały system emerytalno-rentowy jest stały. Może być lekko modyfikowany, ale cały system jest stały. Gdyby tak było również i u nas, to można powiedzieć, że będziemy mogli powiedzieć, że osiągniemy sukces. Natomiast wiemy, jak to wyglądało, to już tutaj kolega Sławek i kolega Janusz mówili, jak to wyglądało wcześniej. Zaufanie obywatela do władzy jest na bardzo niskim poziomie. I nie można tutaj mieć jakby żalu i pretensji, dlatego że przez cały czas byliśmy i jesteśmy oszukiwani. Bo każe nam się obniżać swoje wynagrodzenie poprzez zabieranie składki. Teraz będziemy się dzielić z pracodawcą, po czym nikt z nas nie wie, czy przypadkiem znowu jakakolwiek władza, która dojdzie, czy partia, która dojdzie do władzy, nie zmieni swojego, można powiedzieć, postępowania i nie będzie chciała tych pieniędzy zagarnąć. Dzisiaj mamy ten problem z OFE, bo ja jeszcze w OFE jestem. Powiem szczerze, że nie wyszedłem z tego. Uważam, że akurat to są moje były prywatne pieniądze, które powinny być, ale dzisiaj i tak mnie już zabierają i przekazują do Funduszu Rezerw Demograficznych. Mam nadzieję, że z tych pieniędzy będę mógł potem korzystać, bo jak na razie, jeśli mamy na przykład informacje ZUS-u, tam te kwoty widnieją.
Aczkolwiek ten system jest dobrowolny.
Dobrowolny.
Też powiedzmy. I każdy...
On jest dobrowolny później, bo na samym wstępie PPK jest przymusowy. Wszystkich się
ale
zapisuje,
możemy zrezygnować.
Ale co 4 lata jest się zapisywany, więc to nie jest tak, że
więc
do końca.
Nie jest to, można powiedzieć, tak jak tutaj kolega Sławek mówi, nie jest to tak do końca dobrowolny. Być może dlatego, że gdyby w pełni został dobrowolny, to jestem święcie przekonany, że znaczna część społeczeństwa młodego by z tego nie korzystała. Chcę jeszcze też zwrócić uwagę, że tamten system, który był, on miał pierwszy filar, drugi filar i trzeci filar. Ten trzeci filar PPE, czyli powszechne programy emerytalne, on jeszcze istnieje w zakładach pracy. Dziś może być zamienny, jeżeli akurat pracodawca chce z organizacjami związkowymi, z pracownikami to kontynuować, więc jeżeli tam będzie taka wola, więc nie trzeba będzie
być
tworzyć i być w PPK. Wiem, bo rozmawiam akurat z kolegami związkowcami i z pracodawcami, że znaczna część na to się też decyduje.
To przypomnijmy, że tak zwane podstawowe wpłaty do PPK finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą 2% wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie tej składki do 0,5%, a pracodawca ma wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Zresztą eksperci namawiają pracodawców, żeby zwiększyli tą składkę, bo nawet niespecjalnie będą tutaj im wzrastać koszty pracy.
Eksperci to kto? To są ludzie z Księżyca? Dysponować czyimiś pieniędzmi? Bo to my nie mamy nic przeciwko temu, bo dajemy premie, dajemy różne inne formy. wspomagania, żeby ludzie mieli więcej.
Czy to będą zmniejszały koszty pracy, to ja mam wątpliwość. Tak.
I my mamy tyle wydatków, tyle.
To ja może przeczytam z raportu ten fragment, dobrze?
1,5% to dla nas zaczyna też być dokuczliwe. Mhm.
Z raportu wynika, że przedsiębiorcy powinni jednak rozważyć, czy nie dokładać do oszczędności pracowników w większym stopniu niż ustawowe minimum, gdyż będzie to dla nich najtańszy sposób finansowania, motywowanie podwładnych oraz jeden z najlepszych sposobów na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Tak, to na pewno pracodawcy to powiem, ponieważ dyskutowaliśmy na ten temat, nie mają skłonności takich.
Ale jakich?
Żeby podwyższać z 1,5 do 2 do 3%. No to te hasła i te cyfry rzucają ludzie, którzy nie są pracodawcami z reguły.
Czyli ekspertami, którzy nie są właśnie właścicielami.
No to dobrze.
A te 1,5%, czy to rzeczywiście zwiększy wam koszty pracy?
Panie redaktor, wszystko będzie nam zwiększało, bo za chwilę ZUS nam się powiększy. Jakbyśmy rozebrali całość naszych świadczeń wszelakich dla państwa, dla ludzi, nie wiem jeszcze dla kogo, to zobaczymy przez ostatnie kilka lat, mamy systematyczny wzrost kosztów i systematyczny, w tym wynagrodzeń również, od razu mówię, systematyczną obniżkę efektywności czasu pracy. Ja mówię po prawdzie, nie ku upodobaniu, że te sprawy...
Czyli mniej efektywnie pracujemy?
Oczywiście. A to nie jest, to jest zaskoczenie? Bo
tak.
Tą audycję można przeprowadzić, bo ona ma czas...
Ale wydajność jest większa.
W audycji?
Tak.
Nie, wydajność zgodnie z ostatnimi... Tak. Ostatnimi, tak, przedstawionymi.
Mamy opóźnienie na drogach, na kluczowych inwestycjach.
Ale to już mi się wydaje, że to nie wynika właśnie z wydajności,
pracy,
efektywności,
tak.
Tylko właściwie niewłaściwe dobieranie partnerów, którzy akurat wygrywają przetargi. Jak to mówimy i to cały czas powtarzamy, korzystając z najniższej ceny, a potem mają problemy z wywiązaniem się z umów, dlatego że jest weryfikacja różnych kosztów i to, co mieliśmy tutaj na drodze z piątki, jest ewidentnym takim przykładem.
To wracajmy do naszych przyszłych emerytur, które między innymi będą składać się z tych dodatkowych wpłat.
Pracodawcy będzie ciężko namawiać na...
Bo my zwiększenie wolimy, składki.
Tak, my wolimy inną formę, która doraźnie buduje. Jesteśmy za oszczędzaniem, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, wasze dzieci i wszyscy inni młodzi ludzie oszczędzali, gromadzili. Byle to było, jeszcze raz co Sławek i między innymi Leszek powiedział, żebyśmy 100% gwarancji, że sięgniemy po te pieniądze niepotrzebne w rewaloryzacji, żebyśmy je mieli na zakup szafy dwudrzwiowej, tak i teraz. Więc pracodawcy nie mają złej woli.
Z drugiej strony młodzi ludzie w ogóle nie myślą o swojej przyszłości pozazawodowej.
To jest naturalne, tak? No bo to, powiem tak, no na przestrzeni dziejów zawsze tak.
Z trzeciej strony, to ma sens, jeżeli byśmy odkładali właśnie
oczywiście,
od tych najmłodszych lat.
To oczywiście, że też... tak, bo wtedy niewielkie kwoty odkładane systematycznie przez długi okres czasu, tak? No mamy... zasadę procentu składanego, tak więc wiadomo, że to przynosi. To jest
też
kwestia tylko...
wysokość wynagrodzenia.
Tak, oczywiście, bo to jest to. Bo my musimy zwrócić uwagę na takie dwa przenikające się elementy. To jest stabilność, to jest to, co cały czas podkreślamy, a mamy doświadczenie z ostatnich 20 paru lat negatywne. Chociażby ten słynny Fundusz Rezerwy Demograficznej. Przecież jakiś procent prywatyzacji w latach 90. był ustawowo, miał być ustawowo przerzucany właśnie na Fundusz Rezerwy Demograficznej, bo łatwo wyliczyć, czy za 40 lat będzie nas więcej, czy mniej, jeżeli mówimy o osobach, które już nie będą aktywne zawodowo. Tak? Natomiast przyszła ekipa, która to przecież pocięła do symbolicznych rozmiarów i dzisiaj tak de facto otrzymujemy emerytury, czy będziemy otrzymywać w mniejszym stopniu z tego, co odłożyliśmy, tylko z tego, jaka będzie kondycja budżetu państwa za 10-20 lat i na ile będzie go stać w kwestii świadczeń społecznych, socjalnych i w kwestii inwestycyjnych. Tak? I z tym się borykamy.
Największy problem właśnie młodych ludzi jest to, że oni zaczynając życie nie mają wynagrodzeń na poziomie 4-5 tysięcy złotych po to, żeby na przykład opłacić mieszkanie, bo muszą je wynająć, albo kupić, to muszą spłacić kredyt.
I żeby normalnie żyć.
I żeby normalnie żyć, funkcjonować i jeszcze odkładać. Bo jak oni właściwie się pobiorą, wejdą akurat w związek małżeński, będą mieli dzieci, to nawet te 500 plus im pomoże, ale nie da takiej możliwości.
Nie rozwiąże problemu.
Tak, nie rozwiąże problemu, żeby oni mogli myśleć o przyszłej swojej emeryturze, bo wszystkie środki wydają na tak zwaną działalność bieżącą. Tak?
Aczkolwiek bardzo często jest tak, że ci, którzy rzeczywiście ledwo wiążą koniec z końcem, to ci właśnie odkładają jakiś tam grosz
na swoją przyszłość. No bo oni mają też doświadczenie wynikające z tego, że wiedzą, że muszą mieć pewną niewielką rezerwę na to, żeby zareagować na różne nieprzewidziane zdarzenia, które mogą się przyczynić.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 telefony do nas, gdyby państwo chcieli wziąć udział w dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy o naszych przyszłych emeryturach poprzez chociażby dodatkowe wpłaty na PPK. To zapraszam do tej dyskusji. A dzisiaj między innymi o pracowniczych planach kapitałowych. Ten program wszedł tak już naprawdę w życie 1 lipca. Według ekspertów w związku ze starzeniem się społeczeństwa emerytura pracownicza, niegdyś uważana za dodatek, będzie w przyszłości spełniać coraz to większą rolę. Niewielu z nas sobie z tego zdaje sprawę, jak będzie wyglądała nasza wypracowana emerytura i ile z obecnej pensji możemy dostać za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, Leszek Bartosz?
Znaczy, powiem tak, że dziś informacje, jak każdy pracownik jest zatrudniony i już ma, mówię w cudzysłowie, albo i też dosłownie swoje konto w ZUS-ie.
I dostaje te informacje.
Dostaje informacje, to on mniej więcej wie, jak będzie wyglądała jego przyszła emerytura w wieku, kiedy będzie miał 65 lat, w wieku, kiedy będzie miał więcej i w momencie, kiedy chciał teraz przejść. Oczywiście musi przepracować tam co najmniej 25 lat, żeby, jeśli chodzi o mężczyznę, żeby mieć szansę, albo tą minimalną emeryturę. Natomiast jest to, można powiedzieć, o tyle dobre, że wiemy, czy będziemy mieli tę emeryturę na poziomie 1000 zł czy 1400, jaka perspektywa czasowa nas czeka, żebyśmy mogli mieć tak zwaną satysfakcjonującą emeryturę w momencie przejścia na tą emeryturę, bo dziś wiemy, że jeżeli na przykład dostaniemy 2000 emerytury, mówimy, o, jakoś spokojnie sobie przeżyjemy, tak? W momencie, kiedy będzie to za 10 lat, to te 2000 w moim przekonaniu nie będzie wystarczające. Właśnie, czy to czasami nie okaże się, że to będzie emerytura minimalna.
Tak jak albo, to mamy, niewiele wyższa,
albo niewiele wyższa.
Albo niewiele wyższa.
Więc dobrze jest, że ta informacja funkcjonuje. Dobrze jest, że mamy praktycznie w cudzysłowie na papierze, na koncie wpisywane akurat nasze składki,
wpływy,
no bo
tak.
one fizycznie ich nie ma, bo one akurat są w ciągu w obrocie, wypłacane są na emerytury bieżące. Natomiast najbardziej mnie martwi to, że ten Fundusz Rezerw Demograficznych w dużym stopniu i dosyć dużym tempie maleje. I to, co mówił tutaj kolega Sławek, jest to, można powiedzieć, takim niebezpieczeństwem, bo w momencie, kiedy będziemy mieli drastyczny spadek, a już teraz ten okres następował, więc liczba emerytów jest większa, bo zmniejszyliśmy wiek emerytalny, czyli obniżyliśmy go, więc na szczęście, powiem tak, na szczęście część ludzi jeszcze dalej pracuje, bo ma wybór. Nie tak jak kiedyś, że był wiek emerytalny, trzeba było odejść i koniec. Dziś ma wybór, może pracować dalej, jeżeli ma siły, chęci, więc jest to też pozytyw. Natomiast ja tylko cały czas na spotkaniach różnych podkreślam, że w imieniu Solidarności nas, że system musi być stabilny. Nie wolno go zmieniać i każdy obywatel musi wiedzieć, że jak dziś to rozpocznie i wyliczą mu, że za 25-30 lat pracy emerytura jego będzie proporcjonalnie wynosiła 3000 zł, to musi być pewnikiem, że tyle on dostanie.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę...
Zdolność nabywcza jest...
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden element, który będzie rzutował w przyszłości i to obym się mylił niedalekiej stosunkowo, bo za 5-8 lat, to będziemy płacili skutki tego, co działo się od połowy lat 90. z tak zwaną szarą strefą, albo tak zwanymi umowami śmieciowymi, które były bardzo nisko oskładkowane, dlatego opłacały się dwóm stronom tak naprawdę, ale ci ludzie prędzej czy później trafią do tego systemu, bo osiągną jakiś tam ustalony wiek emerytalny. I wtedy okaże się tak, może się okazać, że ci, którzy przez 30, 40 czy nawet przez 50 lat pracowali i od każdej złotówki odprowadzali legalne składki, będą mieli emeryturę niewiele wyższą od tych, którzy no, w ten sposób zaoszczędzili, a nie odkładali sobie przymusowo na przyszłość, tak? Z tego wszystkiego. I to jest coraz rosnąca grupa, tak? Bo szacunki i demografów, i ZUS-owskie, i wszelkiego rodzaju, czy Ministerstwa Rodziny wyraźnie wskazują, że to nie jest grupa, nie wiem, 30 tysięcy ludzi, tylko mówimy o kilku milionach tak naprawdę w którymś momencie, tak? Bo oni systematycznie będą przecież wchodzić do tego systemu. I jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, no to to jest tak, że mamy dwa, niektórzy twierdzą, że już nawet 4 miliony młodych ludzi, którzy w ciągu tam iluś lat wyjechali na zachód. Jeżeli oni tutaj wrócą, to mogą nam pomóc, umownie to tak nazwijmy, w ten sposób, że tam sobie wypracują część emerytury i to między innymi...
I tutaj będą z tego korzystać.
Tak, i to jest między innymi jeden z elementów, który pokazuje, dlaczego opłaca się cały czas emigrowanie do krajów bogatych Europy Zachodniej i praca tam przez ileś lat, nawet poniżej swoich kwalifikacji i z tymi wszystkimi obciążeniami, które są. To jest to, o czym mówił tutaj Leszek. Stabilność rozwiązań systemowych, tak?
A nie sądzą panowie, że pracownicze plany kapitałowe to właściwie ten sposób składania się na ten dodatek emerytalny przez pracodawcę, pracownika, również przez państwo, to jest taka jedyna okazja do edukacji pracowników?
No dziś tak. Dziś tak, dlatego że musimy uświadomić młodym ludziom, że jeżeli nie będą odkładać to w dalszej perspektywie, w różnych formach, bo ja to mówię o PPK, ale jeszcze pamiętajmy, że są drugi filar i można w innych firmach również taką składkę płacić, tak? Mamy jeszcze te PPE, gdzie one są, można powiedzieć, w wielu zakładach pracy i bardzo dobrze sobie tam zarządzają i radzą. Więc widać akurat, że jak już się zostaje pracownikiem, to ta edukacja zaczyna być trochę większa i lepsza. Perspektywa właśnie jego młodego człowieka, który, tak jak mówiliśmy, tutaj pani redaktor mówiła, że również i oni odkładają, jak są już teraz, to nie odkładają, można powiedzieć, nie na przyszłą emeryturę, ale odkładają na przykład na trudniejszy okres czasu.
Tak? Albo na jakąś inwestycję.
Albo na inwestycję, albo na wyjazd,
albo
na urlop,
na nieprzewidziane zdarzenia.
Nieprzewidziane zdarzenia, więc już zaczynają też się uczyć i to jest taki pozytyw. Natomiast zgadzam się, że z rządem tutaj, bo akurat bardzo, można powiedzieć, pani minister Rafalska o tym mówiła i na to jest nacisk również pan premier Morawiecki, o dużej, można powiedzieć, akcji informacyjno-edukacyjnej, która ma się rozpocząć i ona będzie jakby promowana. Pod względem chociażby tworzenia tych funduszy, zarządzania tymi funduszami, pokazanie, jak można powiedzieć, są zabezpieczenia, żeby nie, tak jak było do tej pory, inwestować nasze środki w dosyć wątpliwe,
ryzykowne
akcje, które potem okazało się, że straciliśmy ogromne, można powiedzieć, środki, jak mówimy o OFE, więc to jest jakby potrzebne, żeby uwiarygodnić ten system i pokazać, że nie ma tutaj szansy i nie ma możliwości i nie będzie żadnych, w cudzysłowie mówię, przekrętów, które pozwoliłyby na inwestowanie w coś, co jest dosyć ryzykowne. Tak jak to było do tej pory.
Czyli te złe doświadczenia z OFE mogą mieć wpływ na to,
tak,
jaka grupa przystąpi.
Mają. Oczywiście, że tak. To, o czym mówił Leszek tutaj, to jest kwestia edukacji, tak? Edukacji, dotarcia do ludzi. Tylko, że zwróćmy uwagę, że my będziemy edukować pracodawców, bo oni są tutaj tą stroną inicjatywną, na którą ustawa nakłada obowiązki i będziemy edukować pracowników. ale mamy przecież osoby samozatrudnione, jednoosobowe działalności gospodarcze, tak? I tutaj to już jest też potężny
bo one nie mogą uczestniczyć.
Ale oni prędzej czy później trafią do systemu ubezpieczeń społecznych jako beneficjenci tego systemu, tak? A więc oni, do nich powinno się dotrzeć z tym, o czym tutaj Leszek mówił, tak? Z tą edukacją, że trzeba mieć tę poduszkę bezpieczeństwa finansową na kilka takich kopert podzieloną, tak? Inwestycyjną, emerytalną, zdrowotną, czy ewentualnie jakąkolwiek inną, tak? Że nie można całego swojego przychodu, tak? Rozdysponować na bieżąco, bo za 10, 15, 20 czy 30 lat można zderzyć się z przykrą rzeczywistością.
Są też takie opinie, że im mniejsza firma, tym będzie większe napięcie z wejściem do PPK.
I tak jest.
I tutaj pan Janusz Niewiadomski już kiwa głową.
I tak jest, bo cała doraźność tego systemu w opinii pracownika będzie się odbywała na takiej zasadzie, że ja dzisiaj nic nie mam, jutro...
Mało tego, pomniejsza,
tak? A co będzie, jak tu Lechu mówił, za 30 lat, za 20? Tej kultury oszczędzania, czy sposobu oszczędzania po konieczności, co pani redaktor na początku powiedziała, nie ma. W związku z tym my dużo już wiemy, ale robiłem sondę wśród pracowników, to szczerze mówiąc, oni bardzo mało wiedzą. I jakby zapytał tak z marszu o decyzję, to żaden nie ma decyzji dzisiaj.
A czy pracodawca musi pytać o decyzję? Nie. Pracodawca automatycznie wpisuje tych pracowników, tak, którzy są od 18 do 55.
Albo organizacją związkową wybór instytucji, która będzie obsługiwała ten plan.
I jeżeli ktoś powie, że nie chce uczestniczyć, to nie będzie. No to jest...
Tylko, że świadomość jest niska.
I po 4 lata znowu będzie musiał powtórzyć to, bo to tak, jest więc tak jest.
Ja myślę, że myśmy nie przygotowali podłoża. Podłożem to jest kodeks pracy, związane z tym wszystkim otoczki,
wymogi
i tak dalej. To, co mówiłeś, Sławek, samozatrudnieni, którzy gdzieś tam potem przychodzą. I jest wiele przyczyn, dla których uważam, że nie powinno to jeszcze dzisiaj wchodzić, jutro. Być może za rok.
To wchodzi.
Ale kiedyś musi wejść.
Musi wejść.
I zwracam uwagę, że moim zdaniem, ale to jest moje takie praktycznie prywatne w zasadzie konstatacja, że dla mnie punktem startu powinien być właśnie sektor publiczny. A on, proszę, zwracam uwagę, że on jest na samym końcu, tak? Czyli od 2021 roku. Bo jeżeli państwo chciało zachęcić, a musi to zrobić, to jakby na to nie patrzył, bo to nie, obojętnie kiedy wystartuje, to musi być, to powinno samo ponieść te koszty, tak? Bo tutaj pracodawca też występuje, no ale to jest pracodawca publiczny de facto, czyli te 3%, tak? To będzie pieniądz, który musi iść z budżetu. I moim zdaniem, jeżeli chciano zachęcić i udowodnić, że to przynosi efekt, to powinno zacząć się właśnie od sektora publicznego, na który państwo ma pełen wpływ, tak, i może go sobie stabilnie...
Od 1 stycznia 2021.
Tak, a jest tutaj na samym końcu, tak? Zaczynamy od firm, które funkcjonują.
Dużych firm
na rynku.
Pamiętam, to do siebie idą, nie?
Tak.
A czy właśnie wprowadzenie tego w dużych firmach spowoduje, że jaki procent panów zdaniem może przystąpić do OFE w dużych firmach? To będzie duży
wszyscy
procent?
Wszyscy przystąpią, bo to jest jakby obligo do zapisania, bo do 25 października muszą zawrzeć pracodawcy umowy z firmami, które tym funduszami będą zarządzać. Trzeba je tam wybrać, są ograniczone czy pozostawione rygorystyczne, można powiedzieć, progi, których trzeba będzie spełnić. To jest dobre. I dopiero potem wszyscy, którzy nie będą chcieli w tym uczestniczyć, mogą się z tego zacząć wypisywać.
I w każdym momencie możemy
w każdym
się wycofać.
Momencie.
Natomiast... Ale to tak, w niektórych się będzie opłacało wypisać od razu, tak? A w niektórych nie.
Bo też jeszcze trzeba...
Im później będę występował, to tym większy zysk mam jak gdyby z tego. Tak?
No bo jak wystąpię, to te pieniądze wypłacą. Mhm. Czyli można powiedzieć, jak będę rok i zobaczę, ile mam, to wszystko też będzie zależało, czy będę potrzebował te środki. Jak młody człowiek zobaczy, że tam ma nazbieranych kilka tysięcy, no to mówi, no to mu się to przyda, to sobie wypłaci. Natomiast
pojedzie na Ibizę.
Tak, no oczywiście będzie ten 19% podatek, ale jakieś środki będzie miał. Może potem sobie wybrać inny fundusz, który będzie praktycznie na rynku. Ale założenie było takie, przy tej dyskusji, którą prowadziliśmy z rządem, że jeżeli już kogo się zapisze, to zazwyczaj te osoby zostają. Bo nie chce im się pisać wniosku, nie chce im się składać, szukać. A...
Zwłaszcza, że wniosek jest tak skonstruowany, tak, że on kilka razy musi potwierdzać swoją decyzję, więc to jest...
Więc jakby stwierdzono, że akad, też mówię tak w cudzysłowie, to trochę lenistwo tego naszego młodego społeczeństwa.
I brak świadomości też.
I też brak świadomości spowoduje, że jednak będzie to zdecydowana większość pracowników, w tym PPK.
Natomiast ja tylko jeszcze podam tak już na konkretnym przykładzie, tak, bo on musi w tej deklaracji napisać tak, rezygnuje z opłaty powitalnej w wysokości 250 zł. Tak, rezygnuje dobrowolnie z dopłaty rocznej w wysokości tam 240 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest tak skonstruowane. No ale
dla chcącego twórca, nie ma nic trudnego.
Tak, twórca systemu, tak, no, chce utrzymać ludzi w systemie i to jest logiczne, że wychodzi, że ruch negatywny wymaga wysiłku. O tak to nazwijmy.
Automat pobiera te osoby, które ukończyły 18 lat do 55 roku. Czy opłaca
ale
się...
Ale 55 no do właśnie... 70 też mogą, tak, jeżeli
mogą,
złożą
tylko
wniosek.
Tylko pytanie, czy się to opłaca tym osobom,
opłaca się. Od 55 do 65 to mamy 10 lat. To powiedzmy
i
sobie
nawet
szczerze,
jeżeli jednorazowo by wybrał, tak, to są konkretne to pieniądze, są konkretne które pieniądze pozwalają wyjść. A takie szacunki dodatek, były robione.
Dodatek do emerytury może być nawet około 200 zł, w zależności od tego, jakie ma wysokie wynagrodzenie, bo to jest jakby też uzależnione.
Powiem tak, to jest lepsze rozwiązanie niż tak zwana odwrócona hipoteka, tak, w której swoją własność, czyli mieszkanie, oddaję za to, że przez, czy tam na dożywocie będę dostawał dodatkowe pieniądze, bo to jest klasyczny przykład wywłaszczenia, tak? Pozbycia się majątku, czyli tej premii, o której mówiliśmy z poprzednich pokoleń.
Czyli tak, zachęcali panowie również osoby po 55 no, roku
tak, ja
życia.
Zawsze zachęcam do tego, żeby wziąć ołówek, kartkę, wyliczyć sobie i podjąć decyzję w sposób świadomy, tak? Nie ulegać też presji propagandowej, krytykującej w czambuł wszystko, tak? Ja mam w tyle głowy doświadczenia Funduszu Rezerwy Demograficznej i OFE. One są dla mnie negatywne, tak? Ale jeżeli będę podejmował tę decyzję, na szczęście dopiero w 2021, czyli jestem już pokrzywdzony przez moje ukochane państwo, to przeliczę sobie, czy mi się to rzeczywiście opłaci, tak? Z tego wszystkiego. Wtedy podejmę decyzję i zawsze ludzi zachęcam do tego, żeby najpierw sięgnęli nie do opracowań różnego rodzaju, tylko wzięli, to jest prostym językiem napisane, i podjąć decyzję i wziąć odpowiedzialność za własną decyzję, tak?
A czy pracodawcy zwracali uwagę na tą biurokrację, którą muszą spełnić?
Są przyzwyczajeni.
Janusz Niewiadomski.
No właśnie, pani redaktor, a jakie my mamy wyjście? No, poza tym, że w ramach związków...
Można wnioskować...
pracodawców polskich.
I apelować.
No, apelujemy.
Ale po co?
To niewiele. Niewiele, bo ustawowo można wszystko poprzywracać i poustawiać, ale musimy się z tym uporać. Ja mam świadomość, że to będzie spore zamieszanie administracyjne, ilościowo do wykonania przez pewne osoby. Zabierze nam to energię, nie tylko te 1,5%, ale tak, zabierze nam energię miesięczną w zakresie wykonywania
czasu pracownika, który będzie to
tak
też
jest,
robił, prawda?
Czynności. Ale jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną historię. Co zrobić z ludźmi, którzy nie pracują, pobierają zasiłki i oni powinni się też 2,5% odkładać sobie. I państwo powinno im też dokładać, bo przyjrzyjmy się. Ci ludzie dostają od państwa, nie oszczędzają, przejadają to wszystko.
Państwo ma obowiązki.
I państwo ma, prawda, dodatkowe obowiązki. I nikt o tym nie pomyślał, jak zrobić z ludźmi, którzy żadnego nawyku nie mają, bo pracownicy nasi, to trzeba powiedzieć, jest to pewna porządna.
Bardzo często w tym przypadku to jest tak zwane bezrobocie genetyczne.
Tak. Dla mnie pracujący człowiek wymaga szacunku. To, co Leszku pamięta, że się
godziwego wynagrodzenia, wtedy ileś problemów by odeszło.
A ty
tak
powiedziałeś etos wynagrodzenia. Jeszcze raz powiem. Najpierw jest etos pracy, najpierw jest praca, potem jest wynagrodzenie. I tym śladem powinniśmy iść. My mamy rozpuszczonych bardzo dużo ludzi, którzy nie tylko genetycznie, ale wedle zasady i wedle nawet wygodnictwa nie będą pracować.
Ja zwrócę uwagę, że gdyby nie wysiłek pracowników i także pracodawców, bo tutaj też trzeba oddać szacunek, z ostatnich 30 lat to byśmy nie przeszli przez transformację, mimo potężnych kosztów, które się odbyło, mimo masowej wyprzedaży majątku narodowego wypracowanego przez naszych rodziców, tak, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest potężny wysiłek społeczny i źle byłoby zmieniać politykę w taki sposób, że bardziej opłaca się nie pracować, niż pracować. Dlatego my uważamy tak, i tutaj nawiążę do szeregu różnych grup społecznych domagających się, zwłaszcza w sektorze publicznym, rozwiązań, bo my chcemy mieć wynagrodzenie za pracę, a nie za to, że jesteśmy ojcem, dziadkiem, czy kimkolwiek innym, albo mamy orzeczenie o niepełnosprawności na przykład. Tak? Nie to powinno być istotą. Powinny być godziwe wynagrodzenia, bo one rozwiązują ileś problemów. I o tym już mówił raport Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 1989 roku, zwracam uwagę, wskazywał, że niskie dochody rodzin są jedną z głównych barier rozwojowych naszego kraju.
No to dokładnie.
Bo
nie trzeba byłoby wtedy robić coś plus, tak? Ta. Emerytura plus, dziecko plus.
W krótkim czasie mamy 30 pomoc. Czy 60 lat rozwiązać, tak?
Natomiast ta walka o to minimalne wynagrodzenie i wynagrodzenie, które akurat pracodawca, jak ostatnio byliśmy w sumie na spotkaniu, gdzie raport Inspekcji Pracy trochę był zatrważający, że nie wypłaca się wynagrodzeń już teraz w wielu zakładach pracy. Natomiast my doskonale rozumiemy pracodawcę i jakby mantrę powtarzam to, że akurat trzeba walczyć o zmniejszenie kosztów, które ponosi pracodawca.
Dokładnie.
Bo to jest największą naszą bolączką, czyli ten klin, który jest, trzeba go jak najszybciej zmniejszyć po to, żeby więcej pieniędzy trafiło do pracownika, a mniej pracodawca oddawał na różnego rodzaju, można
lepiej
powiedzieć...
niech da to temu pracownikom.
Dokładnie.
Niech da na inwestycje.
I to jest,
tak,
można powiedzieć, główny cel przekonywania rządzących, żeby zmienić ten system.
Aczkolwiek powinniśmy mieć świadomość, że już po naszej aktywności zawodowej ta nasza emerytura musi być emeryturą plus. Czyli będziemy musieli mieć jeszcze jakieś inne źródła.
No dlatego
inaczej...
właśnie nie ma tylko jednego filaru. Nie ma jednego, można powiedzieć, źródła. Każdy może sobie jakby stworzyć, mówię też dosłownie,
i na nic utyskiwania, że pracowaliśmy 40 lat.
Tak. Bo to pokazuje właściwie też u niektórych...
To jest też frustracja tego pracownika, bo jeżeli on pracował legalnie, uczciwie przez 40 lat, na końcu dowiaduje się, że będzie otrzymywał o 300 zł więcej niż wynosi minimalna emerytura, tak, z tego wszystkiego, no to ja się nie dziwię, że jest poczucie krzywdy, tak?
I poczucie niesprawiedliwości.
Dokładnie.
Bo patrzą na przykład, że niektórzy do budżetu nie wkładają nic, a budżet jeszcze składki mu opłaca i po 15 latach mają 4 razy więcej, 4 razy po 15 latach, niż ci, którzy pracują 45 lat. Więc mówimy też o tej sprawiedliwości, żeby wreszcie ją zacząć realizować dla wszystkich grup. Że nie ma grup uprzywilejowanych, a dzisiaj jeszcze niestety są te grupy uprzywilejowane.
Jest przyzwolenie na to, żeby mniej pracować, więcej mieć. Ja mówię o ogólnych zasadach.
A ja nie wiem, czy jest takie przyzwolenie.
Skierować trzeba strumień pieniędzy, zachęty dla ludzi, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, budują rzeczywistość rodzinną i także w otoczeniu swoim. To jest sposób na budowanie państwa.
Pewnie pod koniec roku dopiero się dowiemy, jaki procent pracowników z tych dużych firm przystąpił do PPK, ilu pracowników zrezygnowało. A tak naprawdę chyba świadomość dopiero ci pracownicy nabędą, nie wiem, za kilka miesięcy dobrych, bo na razie tej edukacji no, nie za bardzo widać.
Wolno się rozkręca.
Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.